Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Jak w każdy wtorek o tej porze, poezja przed nami, a ze mną w studiu pani Dorota Lińska-Złoch, poetka, a jakże i redaktorka. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Zasygnalizowałyśmy, że będziemy cofać się do ubiegłego wieku, który wcale nie jest taki odległy, do lat 90., bo mam wrażenie, że poezja również przechodziła wtedy transformację, czego przykładem może być nasz poprzedni bohater, czyli pan Adam Wideman. Dzisiaj odwołujemy się do równie wyrafinowanej poezji pana Jarosława Lipszyca.
Tak, ta poezja z pewnością należy do twórczości kontrowersyjnej, obrazoburczej, takiej prowokującej, powiedziałabym. Myślę, że ten właśnie przełom też wieków, bo to właśnie końcówka lat 90., to jest taki moment, kiedy wielu twórców, poetów, artystów mierzyło się z takim wyzwaniem, jak stworzyć coś wyjątkowego, coś nowego, coś świeżego, jak się zbuntować troszeczkę przeciwko takiej klasycznej, powiedziałabym w cudzysłowie, normalnej twórczości. I to widać też w tych utworach. Powiedziałabym, że to jest takie sięganie gdzieś trochę do groteski, do awangardy.
Ale też wyraźnie czuć w tej poezji, przynajmniej tej, do której się odwołujemy, trochę taki duch fin de siècle, tak? Czyli końca wieku. A tutaj dodatkowo przy transformacji w Polsce ten fin de siècle jest wyczuwalny, bo nagle wszystko się zaczyna zmieniać. Mamy do czynienia z inną rzeczywistością. Też pytanie dla poety, czy lepszą, czy inną, jak się odnaleźć w czasach transformacji kapitalizmu, czy takiego raczkującego właściwie, jeszcze trochę niezdarnego, o którym tutaj, czy do którego poeta się odwołuje. Wiele mamy tutaj skojarzeń, a jednocześnie takich powrotów do starożytności, do mitów, do mitologii, do tak. bohaterów.
Tutaj inspiracji jest naprawdę bardzo dużo i tak jak już przy poprzednim twórcy i tomiku rozmawiałyśmy, tutaj widać, że jest czerpanie z ogromnej, współcześnie mówiąc, bazy wiedzy, czyli tej informacji takiej zdobytej, dla nas teraz współczesnych dosyć rzadko jest tak zdobywana, tak analogowo, prawda, czyli to czerpanie z tej przeszłości, ale ubieranie jej tak na nowo.
Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę na to, że to jest poezja, czy ten tomik jest naszpikowany cytatami, odniesieniami, tak? Mamy przypisy.
Tak, mamy bardzo dużo przypisów i to też sprawia, że czytanie tego tomiku po pierwsze jest ogromnym wyzwaniem. Trzeba się skupić. Czasami niektóre utwory należy przeczytać kilkukrotnie właśnie, żeby tu sięgnąć po przypisy, później żeby wrócić sobie, wejść ponownie w rytm tego utworu, ale właśnie tak, to sięganie po twórczość innych, po inne epoki, po...
Intertekstualność tak, tu się pojawia, tak?
Tak, dokładnie. Tutaj te utwory są takimi przeplatankami, powiedziałabym. Tutaj na pewno nie można mówić o prostocie.
Myślę też, że te przypisy stanowią taki rodzaj strategii poetyckiej. To nie jest taki zwykły przypis encyklopedyczny, tak można by pomyśleć, czytając po raz pierwszy, czy przeglądając ten tom. A to, mimo że jest przypisem, stanowi integralną część tej poezji. Ten wiersz może byłby inny, nie wiem, czy uboższy, ale na pewno takie przypisy dodają pełni, czy dodają smaczku całemu tekstowi, że można go interpretować inaczej, niż gdyby to było bez przypisów.
Tak, dokładnie. Te przypisy dodają sensu i są, tak jak pani to powiedziała, ważnym elementem niezbędnym w tej twórczości.
To może od razu, żebyśmy się odwołały do tekstu, że nie jesteśmy gołosłowne. Ja mówiłam o tej starożytności. To na początek mamy wiersz Apokalipsa Przymierza. Sen nasiąknięty starożytnymi nazwami labiryntów dawno rozpadłych w ławce odpowiedzi. Każdego dnia żałując i oblewając się rumieńcem szerokie uśmiechy noża na wilgotnej skórze. Południe wyszło spod oczu i zamieniło pokój w ogród. Grad promieni, o których wiem bardzo dużo, dłużyzny Onirii, zaklęte w pomnik każdej powszedniości. I tutaj mamy pierwszy odnośnik do Onirii. Wszedłem więc haszysz cichych stąpnięć, walący się na głowę strop, krople ciepłe i delikatne. Nie było tu już nic do zrobienia. I mają państwo teraz szansę zobaczyć, jak trudna i wymagająca jest to poezja.
To jeszcze coś, o czym nie wspomniałyśmy na początku, trudny do zrozumienia również jest tytuł tego tomu, o którym rozmawiamy. Jest to bulion w kostce, ale bulion pisany przez uzamknięte. To już może dać jakiś pogląd na to, jak ta twórczość będzie się prezentowała, czyli właśnie, że będzie...
Ból, tak? Tak. Słowo bulion można by tutaj interpretować. Autor nie robi wprawdzie odnośnika, ale to świadome użycia błędu ortograficznego.
To słowotwórstwo takie, tak, można powiedzieć. I też właśnie to, że to nie będzie o rzeczach prostych i napisane prosto. A wracając właśnie do apokalipsy, którą pani przytoczyła, to tak, to jest otwierający utwór, bardzo skomplikowany, bardzo zmuszający do zatrzymania się, do czytania z wielką uważnością. To nie jest poezja, którą można czytać jadąc na przykład tramwajem, bo zupełnie zgubimy sens tych utworów. To jest twórczość, którą należy czytać z wielką uwagą, w skupieniu i najlepiej powielokroć, żeby wyłapać te wszystkie niuanse. A i tak pewnie nie wyłapiemy, bo nikt nie wie, co poeta miał na myśli.
Ale próbować zawsze warto. To teraz, pani Doroto, od pani jakaś propozycja?
Tak, ode mnie jest propozycja, no tutaj mówiłyśmy o bólu, a ja poczytam o głodzie.
A, to świetny wiersz jest.
Tak, to jest świetny wiersz, ale przytoczę państwu tylko fragment, ponieważ to jest bardzo długi utwór, natomiast myślę, że warto pokazać, jak skomplikowana jest ta twórczość i jak głęboka. Głód. Zastawiony stołami na trudne do przejścia, do przeżycia, rzędy zębów, krzeseł, mielących na witaminy węglowodany tłuszcz, bardzo dużo mięsistego włókna, trochę benzoensanu i glutaminianu sodu. Głód na jeszcze trochę sałatki proszę, na tort bezowy i na chyba jeszcze jedną filiżankę kawy. Głód zamknięty w obwodach scalonych jelit, opasujących szyję gastrycznych dwutaktów. Głód na doczysta wyprane plamy po bardzo czerwonej benzynie 98, po krwi miesięcznej, po mleku pod nosem, po szarych strzępach plam na słońcu. Głód na sól attycką, na baton czekoladowy, na 5 pestek pomarańczy. Głód całkiem syty, bo całkowicie nasz, bo scałkowany aż do lądowania na księżycu, do libido eksplodującego na walizce Uranu, czy jeszcze dalej, w międzygalaktycznej przestrzeni. I tak dalej, ten głód się tutaj pojawia, te metafory, te porównania.
To jest poemat o konsumpcji tak naprawdę.
Tak, o tej naszej konsumpcji, że jesteśmy tak, myślę, cały czas głodni. I to też jest właśnie to, o czym pani wspomniała na początku, ta transformacja, ten kapitalizm, to zachłyśnięcie się nowymi możliwościami i tym, że cały czas chcemy więcej, prawda? Mamy tak wiele, a cały czas jesteśmy głodni.
No i tutaj też widać, jak fantastycznie Lipszyc łączy popkulturę, antyk, kuchnię, przemysł spożywczy, medycynę. Wydawać by się mogło, że wszystko jest w tym jednym garze pomieszane, a to ma swój zamiar. To jest bardzo dobrze wycyzelowany wiersz, bardzo mocno trafiający, przynajmniej do mnie.
Tak, i jeszcze ostatni wers to jest głód ma wielkie oczy.
I to takie najprostsze zdanie, wydawać by się mogło.
I najprostsze w ogóle też w tym utworze i takie podsumowujące, prawda? Głód ma wielkie oczy i patrzy na to wszystko. Często się mówi, że jemy oczami, prawda? Jesteśmy wtedy bardziej też zachłanni i tutaj ta twórczość doskonale to pokazuje.
Tak, to myślę sobie jest wiersz o tym, że my jesteśmy niezaspokojeni, że my się napychamy, tak? Mhm. Nie będąc tak naprawdę głodni, trochę mylimy to pojęcie głodu z rzeczywistością, tak? Nam tak wmówiono, pokazano, czy przekonano nas, że musimy najadać się, nie nasycać, tylko napychać. O tym pisze, przynajmniej w moim rozumieniu, Jarosław Lipszyc w tym wierszu.
Tak, ten głód jest tutaj przejmujący, ale też tak jak pani mówi, momentami przesadzony na zasadzie, dlaczego mamy być głodni, jak mamy tak wiele.
To ja mam dla odmiany wiersz zupełnie inny, dużo prostszy. Tutaj mamy też do czynienia z taką łamigłówką słowną, właściwie z zabawą. Mhm. Wypadek.
też właśnie mi się spodobał, tak.
No to jeden z prostszych stylistycznie wierszy, a jednocześnie bardzo ironiczny, bardzo też przemawiający do wyobraźni i wiersz, jak powiedziałyśmy, z tym językowym smaczkiem. Mhm. Wypadek. Poleżało na łóżku, nie takie rzeczy nam wypadały z kieszeni i nie takie rozmowy przez telefon. Staczaliśmy mówiąc, że nic nam nie jest. Nie takie rzeczy z curriculum vitae wypadało wyrysować. Bo tak wypadało się tam siam dokądś na czyjeś łóżko, leżąc przez wieki, aż się znalazło. To tamto, ale też tak, że na plecy, na bok, na boczny tor, z zatrzymanych pociągów, bo semafor, stacja kontrolowa, drogowa się wysiada. Nie wiem, dlaczego tak jest, po prostu słowa, że znaleźliśmy się w sytuacji, od razu najlepiej, bo tak wypada, wypada nam coś i coś na łóżko.
No bo tak wypada. Prawda? To można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę słowotok w pewnym momencie. Ta zabawa właśnie słowem. Mi podoba się również to, że tutaj jest to się tak podkreślane, prawda? Od razu mam takie skojarzenie, że zepsuło się, prawda? Złamało się. To nie ja złamałam, nie ja zepsułam, tylko to się zrobiło.
I ale tutaj też nie ma konkretnego adresatu, proszę zobaczyć, że jakby taka odpowiedzialność.
No bo to jest wypadek.
Tak,
bo
tak,
to
się rozmywa.
Wypadek. To nie, niechcący się zrobiło, prawda? To wypadło tak po prostu. To jest doskonała gra właśnie słów, zabawa słowem, taka precyzyjna, prawda? Tutaj nie ma słowa nie na miejscu. One, mam wrażenie, tak wypadły z poety i się doskonale ułożyły na tym łóżku.
To ja poproszę teraz od pani próbkę.
Jest utwór bardzo mocny dla mnie, który nosi tytuł Rozbite rozdziały. Jest to etiuda. Rozbili rozdziały na sale, na korytarzach bili na odłamki. Kawałek po kawałku, na A, na B w sztyk. Dzielili półtusze batalionów. Nas, działających, rozstrzelali z działu, stawiając zbite ledwo skrzynki naszych mózgów przed patrz, pastisz. Zdzieraliśmy z siebie ramy wyrośnięte, nasze oczy rozsypywały się na nas. Na snach wyspanych wysypali na strach, jak formalina, jak piasek w jarzeniówkach. Ten utwór nawiązuje do rozkładu jazdy Tymoteusza Karpowicza i to jest tak przejmujący utwór. On po przeczytaniu sprawia, że człowiek tak się zatrzymuje i nawet nie za bardzo wie, co o nim powiedzieć. Przynajmniej ja mam takie odczucie, że on tak mocno, mocno gdzieś we mnie wszedł na to rozbijanie, rozdzielanie. Człowiek czuje wołającą z tego utworu taką rozpacz wielką, moim zdaniem.
I tak odsyłamy państwa do niezwykłej poezji, poezji bardzo dojrzałej, poezji bardzo intelektualnej, a jednocześnie też przesyconej emocjami. Jarosława Lipszyca z tomu Bulion. Przypominamy raz jeszcze, że bulion jest tutaj słowem pisanym przez O z kreską, co oczywiście nadaje odpowiedniego kontekstu całemu tomowi. Dużo odwołań do antyku, do kultury starożytnej, ale też do popkultury. Świadome używanie języka i wzniosłego, i języka prostego, języka charakterystycznego dla potocznej mowy. No niezwykła to poezja, po prostu. Niezwykła. Na bardzo wysokim poziomie, raz jeszcze podkreślimy.
Niezwykła, skomplikowana i taka wymuszająca myślenie.
Wiele tutaj utworów, które warto byłoby przytoczyć, ale ze względu na to, że mamy ograniczony czas, zostawiamy państwa, mam nadzieję, z niedosytem.
Z głodem.
Z głodem, właśnie.
Z głodem państwa zostawiamy.
Dorota Lińska-Złoch, poetka i redaktorka, była moimi państwa gościem. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem i prozą.